O tej porze zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Maryja do rozważenia nad katechizmem Kościoła katolickiego, byśmy mogli zgłębiać jego treść w prawdzie i obiektywnie. Prośmy Ducha Świętego, aby On oświecił nasz umysł, rozgrzał nasze serca.
Santos.
Po wyzwaniu Ducha Świętego myślę, że już mamy przygotowany umysł, serce pełne też miłości, wiary, nadziei. Na początku, zanim podejmę temat, który normalnie powinienem podjąć, jeszcze może w ramach wstępu pragnę sobie i Państwu przypomnieć, że z okazji 20. rocznicy istnienia Radia Maryja Ojciec Święty Benedykt XVI za pośrednictwem swojego sekretarza stanu, księdza kardynała Bertone, podkreślił za Janem Pawłem II, że jedną z podstaw Radia Maryja to jest modlitwa i katecheza. I to Jan Paweł II w adhortacji Catechesi Tradendae, którą wszyscy katecheci, nie tylko kapłani, ale świeccy, myślę prawie na pamięć, znają, podkreśla, że dorośli na równi z dziećmi dorastającymi z młodzieżą są odbiorcami katechezy. I myśląc o tych wszystkich, powiedział w adhortacji Jan Paweł II, pragnę wyrazić życzenie, ażeby mnożyły się dzieła powstałe dla ich formacji chrześcijańskiej wraz z odpowiednimi pomocami. Są tam wymienione chociażby urządzenia audiowizualne, ale też dzisiaj powiedziałby radio, telewizja. Błogosławiony Jan Paweł II w tej adhortacji powiedział, że ośmielam się powiedzieć, że w Kościele Jezusa Chrystusa nikt nie może uważać się za zwolnionego od obowiązku uczestnictwa w katechezie. Od czasów, gdy apostołowie, mówi dalej Jan Paweł II, nauczali ustnie, a w kościołach odczytywano listy, aż do czasów dzisiejszych, wyposażonych we wszelkiego rodzaju pomoce, katecheza pobudzana przez pasterzy i przy współudziale wspólnot zawsze szukała dróg i środków najbardziej odpowiednich dla wypełniania swej misji. Wysiłek ten powinien być oczywiście podtrzymywany. Nasuwają się tu spontanicznie wielkie możliwości, jakich dostarczają zarówno środki społecznej informacji, jak również pomoce służące do przekazu grupowego. Wysiłki dokonane już szczęśliwie w tej dziedzinie uprawniają do najlepszej nadziei. Tak mówił w tej adhortacji Jan Paweł II. W 68. punkcie powiedział, że tam, gdzie ustawy przeciwne religii utrudniają samo wychowanie w wierze, gdzie z powodu rozpowszechnionego niedowiarstwa lub panującego tak zwanego laicyzmu nie daje się faktycznie możliwości pełnego rozwoju religijności, tam kościół domowy pozostaje jedynym miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą pobierać prawdziwą katechezę. Tym kościołem domowym jest też i przestrzeń Radia Maryja, Telewizji Trwam. Jan Paweł II powiedział, trzeba popierać ludzi i instytucje, które pomagają rodzicom do wypełniania tego obowiązku. I dalej, w tym samym punkcie 68 katechezy Tradendae, zapewniam jeszcze raz, iż jestem głęboko przekonany, że poszanowanie wiary katolickiej młodzieży, a nawet postanowienia, dzięki którym łatwiejsze staje się wychowanie w wierze, głębsze jej zrozumienie, umocnienie, swobodne wyznawanie i praktykowanie przyniosą na pewno zaszczyt wszelkim rządom. Podkreślam, przyniosą na pewno zaszczyt wszelkim rządom, na jakimkolwiek systemie rządzenia by się one opierały i jakakolwiek kierowałaby nimi ideologia. To szczególnie przypomina, mając wspomnienie wczorajszej komisji, gdzie ktoś, kto dzisiaj jest politykiem, nie tak dawno miał misję kanoniczną nauczania w kościele, właśnie działa, właśnie by Telewizja Trwam i Radio Maryja nie mogły być właśnie tą przestrzenią, gdzie ludzie uczą się właśnie pogłębiać swoją wiarę. I to jest ogromna sprzeczność i myślę, jako ludzie wierzący, nie wolno mieć nam żadnego złudzenia. Nie może polityka tolik być przeciwko nauczaniu Kościoła. Nie może mówić, że wielkim szacunkiem jest posiadanie misji kanonicznej, a w życiu, w praktyce życia temu kompletnie zaprzeczać. Myślę, że jasno się wyraziłem, powołując się właśnie na Ojca Świętego. Już nie wspomnę o całej próbie wyrugowania religii z polskich szkół, w naszej ojczyźnie, która uważa się posiada korzenie katolickie. Przechodząc teraz do naszych rozważań nad katechizmem Kościoła katolickiego, przypominam, że znajdujemy się przy symbolu apostolskim w pierwszej części, która mówi nam, czym jest wiara. Aby na to odpowiedzieć, czym jest wiara, musimy sobie najpierw uświadomić, i to z pomocą katechizmu, że wiara jest odpowiedzią człowieka Bogu, który się człowiekowi objawia. Dalej, aby zrozumieć, czym jest wiara, musimy pogłębiać zagadnienie samego objawienia. Już o tym mówiliśmy. Po zrozumieniu, czym jest objawienie, winniśmy dokonać następnego kroku, jakim jest odkrycie zdolności człowieka w przyjęciu Bożego objawienia. Tak, człowiek jest zdolny przyjąć Boże objawienia. A więc jakby trzy punkty. Człowiek jest taki termin łaciński, o którym mówiliśmy, capax Dei. Człowiek jest zdolny poznać Boga. Drugi ważny moment, Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. To nie tyle człowiek filozofuje i odkrywa Boga. Tak naprawdę podstawową prawdą, punktem wyjścia w naszym ludzkim doświadczeniu to jest odkrywanie, że Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi i tak naprawdę nikt z nas się nie może wytłumaczyć, że Bóg zapomniał o nim. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi i człowiek odpowiada Bogu, poprzez co człowiek odpowiada Panu Bogu, właśnie aktem wiary. Podejmując temat, który nam ukazuje w sposób, w jaki Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, już rozważaliśmy temat objawienia Bożego, czyli sposób przekazywania objawienia Bożego. I dowiedzieliśmy się, że to, co Chrystus powierzył apostołom, przekazali oni przez swoje przepowiadanie i pisma pod natchnieniem Ducha Świętego wszystkim pokoleniom, aż do chwalebnego powrotu Chrystusa. Dalej, święta tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt Słowa Bożego, w którym jak w zwierciadle Kościół pielgrzymujący kontempluje Boga, źródło wszystkich swoich bogactw. Dalej, Kościół w swojej nauce, w swoim życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest i to wszystko, w co ten Kościół wierzy. Dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary cały lud Boży nieustannie przyjmuje dar objawienia Bożego, wnika w nie coraz głębiej, coraz pełniej nim żyje, a zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego zostało powierzone samemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, Ojcu Świętemu, biskupom i pozostającym w komunii z nim. Trzecim momentem w pogłębianiu tematu o Bogu wychodzącym naprzeciw człowiekowi jest ogromnie ważny, fundamentalny dla nas wierzących, to temat Pisma Świętego. W Chrystusie powiedział Bóg wszystko i nie będzie innego słowa oprócz Niego. To właściwie jest synteza, czym jest Pismo Święte. Tak więc, podejmując temat Pisma Świętego na podstawie katechizmu, zrozumieliśmy, że Chrystus tak naprawdę jest to jedyne słowo Pisma Świętego, którego autorem jest sam Bóg, dalej, który natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych, stąd też zajęliśmy się przy tej okazji tematem natchnienia. Przy tym temacie natchnienia mówiliśmy sobie również o tym, że księgi natchnione nauczają prawdy. Następny krok do odkrycia z pomocą katechizmu to zrozumienie, że interpretacja Pisma Świętego, domaga się nauczenia pewnych kluczy do rozumienia go. I tak, podstawowym kluczem do zrozumienia Pisma Świętego jest prawda, że to Duch Święty jest prawdziwym interpretatorem Pisma Świętego. Musimy zrozumieć, że aby interpretować Pismo Święte, potrzebna jest nam ta, powiedzmy, część ludzka, którą stanowią nauki biblijne. Ale nade wszystko, to chciałbym wyakcentować, potrzebna jest ta część boska, jaką jest właśnie rola Ducha Świętego. Co to w praktyce dla nas oznacza? Że aby obiektywnie, prawdziwie interpretować Pismo Święte, trzeba nam być, uwaga, w jedności z Kościołem, dalej żyć ewangeliczną miłością i mieć dar Ducha Świętego. I dlatego ten dar Ducha Świętego nieustannie trzeba nam modlić się i to praktykujemy. Zakończyliśmy ostatnią katechezę właściwie na trzech kryteriach interpretacji Pisma Świętego, przypomniany przez Sobór Watykański II. Jakie to są? Tylko przypomnę, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na to, że treść jedno, na treść jedność całego Pisma Świętego. Dalej, że Pismo Święte należy czytać w żywej tradycji całego Kościoła. I trzecie kryterium, mówiliśmy, trzeba uwzględnić tak zwaną analogię wiary. Teraz czeka nas następny krok, a jest nim zrozumienie sensów Pisma Świętego. I tutaj czytamy w katechizmie, że według starożytnej tradycji można wyróżnić dwa rodzaje sensu Pisma Świętego. Jakie to są te dwa rodzaje? To jest dosłowny i duchowy. Ten duchowy dzieli się jeszcze na sens alegoryczny, moralny i, takie mądre słowo, anagogiczny. Ścisła zgodność między tymi czterema rodzajami sensu, mówi katechizm, zapewnia całe jego bogactwo w żywej lekturze Pisma Świętego w Kościele. I możemy odczytać, co to znaczy sens dosłowny. Jest to sens oznaczany przez słowa Pisma Świętego i odkrywany przez egzegezę, która się opiera na zasadach poprawnej interpretacji. Wszystkie rodzaje sensu Pisma Świętego powinny się opierać na sensie dosłownym. Dalej, sens duchowy, ze względu na jedność zamysłu Bożego, nie tylko tekst Pisma Świętego, lecz także rzeczywistości i wydarzenia, o których mówi, mogą być znakami. Dalej, sens alegoryczny. Katechizm mówi, że możemy osiągnąć głębsze zrozumienie wydarzeń, poznając ich znaczenie w Chrystusie. Na przykład, przejście przez Morze Czerwone jest znakiem zwycięstwa Chrystusa, a przez to także znakiem Chrztu Świętego. Dalej, sens moralny. Wydarzenia opowiadane w Piśmie Świętym powinny prowadzić nas do prawego postępowania. Zostały zapisane ku pouczeniu nas. To święty Paweł mówi. Wszystko to zostało zapisane ku pouczeniu nas. Sens anagogiczny, właśnie to takie mądre słowo. Możemy widzieć pewne rzeczywistości i wydarzenia w ich znaczeniu wiecznym, czyli tym znaczeniu eschatologicznym. Prowadzą nas do naszej ojczyzny. Właśnie anagogę z greckiego znaczy prowadzą nas. W ten sposób Kościół na ziemi jest znakiem Jeruzalem niebieskiego. I tutaj katechizm odnosi się do średniowiecza i mówi, że średniowieczny dwuwiersz streszcza znaczenie czterech sensów. Ja tylko już tłumaczenie przeczytam. Sens dosłowny przekazuje wydarzenia. Alegoria prowadzi do wiary. Sens moralny mówi, co należy czynić. Anagogia, dokąd dążyć. Proszę zobaczyć, jaka mądrość z okresu średniowiecza. Zadaniem egzegetów jest pracować według tych zasad nad głębszym zrozumieniem i wyjaśnieniem sensu Pisma Świętego, aby dzięki badaniu przygotowawczemu sąd Kościoła nabywał dojrzałości. Albowiem wszystko to, co dotyczy sposobu interpretowania Pisma Świętego, podlega ostatecznie osądowi Kościoła. Na to chciałbym zwrócić, że to, co dotyczy sposobu interpretowania Pisma Świętego, podlega ostatecznie sądowi Kościoła. Jak ważna jest rola Kościoła w interpretacji Pisma Świętego, który ma od Boga polecenie i posłannictwo strzeżenia i wyjaśnienia Słowa Bożego. Nie wierzyłbym Ewangelii, gdyby nie skłaniał mnie do tego autorytet Kościoła katolickiego. Tu jest przytoczone to piękne zdanie świętego Augustyna. Dokonując uważnej lektury katechizmu, widzimy, że po tych sensach Pisma Świętego napotykamy na taki tytuł: kanon Pisma Świętego. Otóż powstawała Biblia na przestrzeni ponad 1000 lat, musimy sobie to uświadomić, a ustne tradycje, które się w niej znalazły, przekazywano z pokolenia na pokolenie przynajmniej 2 razy dłużej. Ta święta księga nie powstawała więc w historycznej i kulturowej jakiejś próżni. Narastając księga po księdze, towarzyszyła ludowi Bożemu. Wraz z jej pismami powstawały i inne dzieła religijne, które nie weszły do zbioru ksiąg natchnionych. To wszystko każe nam postawić chociażby to podstawowe pytanie: jakie kryteria musiała spełniać księga, by znalazła się w kanonie ksiąg natchnionych? Jeżeli chodzi o księgi Starego Testamentu, chrześcijanie, którzy bardzo szybko zaczęli się rekrutować spośród pogan, od samego początku posługiwali się Biblią w przekładzie na język grecki. To tłumaczenie, zwane Septuagintą, sporządzono ponad 2 wieki przed Chrystusem w Aleksandrii i dołączono do niego 7 ksiąg, które nie istniały w języku hebrajskim i aramejskim. Księgi Nowego Testamentu zaś powstawały w pierwszych 10 leciach istnienia Kościoła. Najstarszą napisano około roku 51, natomiast najmłodsze powstały u początku II wieku. Drodzy słuchacze, jest więc rzeczą zrozumiałą, że o ile chrześcijanie czytali cały Stary Testament, to księgi Nowego Testamentu dołączano stopniowo. Działo się to jednak bardzo szybko, a świadectwo ich czytania, przechowywania i przesyłania do innych wspólnot chrześcijańskich pokazuje nam oczywiście sama Biblia. I tak autor listu do Kolosan poleca adresatom w jego zakończeniu: a skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w kościele w Laodycei. I dalej, w 2 liście świętego Piotra czytamy, że wówczas istniał już i był znany zbiór listów świętego Pawła. Czytamy: umiłowani, cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach. Koniec cytatu. Najstarsi pisarze kościelni, żyjący na przełomie I i II wieku, cytują w swych dziełach nie tylko Stary Testament, ale także istniejące już pisma Nowego Testamentu, Biblii. Nie oznacza to, że nie istniały wcześniej takie wykazy. Najstarszy z nich, zwany dziś kanonem Muratoriego, od nazwiska odkrywcy, powstał już w połowie II wieku. Samo słowo kanon, drodzy słuchacze, pochodzi z języka greckiego i oznacza najpierw łodygę, trzciny, drewnianą laskę i stąd drewniana miarę, teren działalności, regułę, zasadę, katalog. Klement Rzymski, papież z końca I wieku, stosował ten termin do zasad wiary, liturgii i Biblii. Określenie księga kanoniczna wskazuje na księgę, której Boże pochodzenie i autorytet Kościół stwierdził i podał wiernym, aby stanowiła nieomylną regułę wiary i obyczajów. Dalej, analizując okoliczności, w jakich przyjmowano określone pisma do kanonu biblijnego, a inne odrzucano, trzeba wskazać na 5 zasadniczych kryteriów. Jakie one są? Pierwszym jest tradycja bosko-apostolska. Drugim – stosowanie konkretnej księgi w chrześcijańskiej liturgii. Trzecim – apostolskie pochodzenie. czwartym budująca treść i ostatnim powszechność używania. Trzecie z kryteriów nie musi wskazywać na autorstwo któregoś z apostołów, ale na tzw. krąg kościelny związany z ich działalnością. Dla przykładu tutaj święty Marek, ewangelista, przecież nie należał do grona apostołów, ale wiemy z zachowywanych dokumentów, że był sekretarzem świętego Piotra. Kto i kiedy ostatecznie określił kanon? Przez niemal 1500 lat nie było istotnej konieczności oficjalnego określenia kanonu ksiąg biblijnych. Pojawiła się ona wtedy, gdy do kościoła katolickiego chcieli powrócić tak zwani jakobici. Było to w czasie, gdy we Florencji obradował sobór. 4 lutego 1441 roku papież Eugeniusz IV podpisał dekret, którego ustalenia określały warunki powrotu jakobitów. Wśród nich zostały wymienione księgi biblijne. Dekret dla jakobitów jest najstarszym oficjalnym wykazem ksiąg biblijnych. Posiada on charakter wyznania wiary. Natomiast orzeczenie dogmatyczne, a więc zobowiązujące w sposób absolutny, zostało podane wiek później, 8 kwietnia 1546 roku na czwartej sesji Soboru Trydenckiego. Wydano dekret powtarzający kanon florencki wraz z zaznaczeniem, że w skład kanonu wchodzą do księgi w całości i ze wszystkimi częściami. Do tego właśnie i to, o tym też do tego będziemy powracać, ale to chciałbym już wprost odnieść do treści katechizmu. I zaraz na samym początku katechizm wyjaśnia nam, że tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. I pełna ich lista została nazwana kanonem Pisma Świętego. Składa się on, mówi katechizm, z 46 ksiąg Starego Testamentu, 45, jeśli księgę Jeremiasza i Lamentację liczy się razem, i 27 ksiąg Nowego Testamentu. A więc kanon składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Idąc dalej, odkrywamy szczególne, ważne zagadnienie opisujące sprawę stosunku Starego Testamentu do Nowego. Musimy zrozumieć, że Stary Testament jest prawdziwym Słowem Bożym, a Nowy Testament nie podważa go, lecz wypełnia. Tak zwana typologiczna lektura Pisma Świętego, stosowana w czasach ojców Kościoła i podtrzymywana do dnia dzisiejszego w Kościele, zabezpiecza zarówno własne znaczenie Starego Przymierza, jak i jego odniesienie do Nowego oraz ostateczne dopełnienie w dniu powrotu Pana. I tak czytamy w katechizmie odnośnie Starego Testamentu. Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma Świętego. Jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość, ponieważ Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane. I dalej czytamy. Istotnie, ekonomia Starego Testamentu była przede wszystkim ukierunkowana na przygotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela świata. Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także sprawy niedoskonałe i przemijające, świadczą o boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich wzniosłe nauki o Bogu oraz zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia. Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe Słowo Boże. Kościół zawsze z mocą przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego Testamentu pod pretekstem, że Nowy Testament doprowadził do jego przedawnienia. Idąc dalej, drodzy słuchacze, w podejściu do interpretacji Pisma Świętego wiemy, że w całej tradycji chrześcijańskiej Stary Testament interpretowany jest w świetle Chrystusa, bo tak naprawdę Chrystus zmartwychwstały jest kluczem na zrozumienie tak Starego, jak i Nowego Testamentu. I tutaj jeszcze powoli kończąc naszą katechezę dzisiejszą, odnośnie Nowego Testamentu, Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, w pismach Nowego Testamentu znamienitym sposobem jest uobecnione i okazuje swoją siłę. Pisma te przekazują nam ostateczną prawdę objawienia Bożego i ich centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, Jego czyny, Jego nauczanie, Jego męka i Jego zmartwychwstanie, a także początki Jego Kościoła pod działaniem Ducha Świętego. I dlatego mówi nam głęboką prawdę katechizm: Ewangelie są sercem całego Pisma Świętego, są bowiem głównym świadectwem życia i nauki Słowa wcielonego naszego Zbawiciela. Myślę, że to jest piękne stwierdzenie. Ewangelie są sercem Pisma Świętego. A sercem Ewangelii co jest? Jest, mogliśmy to wcześniej usłyszeć, jest krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W formowaniu Ewangelii można wyróżnić trzy etapy. Tutaj wyróżnia katechizm trzy etapy. To jest życie i nauczanie Jezusa, tradycja ustna i spisanie Ewangelii. Jedność i Starego i Nowego Testamentu. Chciałem tylko potwierdzić tę prawdę, którą już powiedziałem, że należy zawsze łączyć Stary i Nowy Testament. Kościół już w czasach apostolskich, mówi o tym numer 128, a potem nieustannie w swojej tradycji wyjaśniał jedność planu Bożego w dwóch testamentach za pośrednictwem typologii. Rozpoznaje ona w dziełach Bożych Starego Testamentu figury tego, czego Bóg dokona w pełni czasu w osobie swego wcielonego Syna. I dalej. Chrześcijanie czytają więc Stary Testament w świetle Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Ta lektura typologiczna ukazuje niewyczerpaną treść Starego Testamentu. Nie pozwala ona zapomnieć, że Stary Testament zachowuje własną wartość objawienia, potwierdzonego na nowo przez samego naszego Pana. Zresztą także Nowy Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego. Czyniła to nieustannie pierwotna katecheza chrześcijańska. I według starożytnego powiedzenia Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. Jak ważne jest Pismo Święte w życiu Kościoła, o tym mówią trzy następne i już końcowe w tym momencie punkty. Tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Wierni Chrystusowi powinni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego. Niech przeto, i tu jest wskazówka bardzo konkretna dla nas wierzących w katechizmie, niech przeto studium Pisma Świętego będzie jakby duszą teologii świętej. Tymże słowem Pisma Świętego żywi się również korzystnie i święcie się przez nie rozwija posługa słowa, czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna winna mieć szczególne miejsce. I już na koniec Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, uwaga, aby przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali najwyższą wartość poznania Jezusa. I stąd też to podchodzi, to powiedzenie świętego Hieronima: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Zakończyłbym adhortacją Verbum Domini. To jest ostatnia pomoc w podejściu do Pisma Świętego. Nowość objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Drodzy, mając tyle pomocy, właśnie tym bardziej czujmy się zachęceni do tego kontaktu z Pismem Świętym. Nie bójmy się go. W tym dialogu z pomocą Ducha Świętego Bóg nieustannie objawia nam najgłębszą prawdę pozwala nam doświadczyć tego skarbca prawdziwego. Pismo należy głosić, słuchać, czytać, przyjmować, przeżywać jako Słowo Boże w ślad za tradycją apostolską, od której jest nieodłączne. To też zdanie z Verbum Domini i tym zdaniem kończę dzisiejszą refleksję nad katechizmem Kościoła katolickiego, a starałem się przybliżyć zagadnienie Pisma Świętego, jego interpretacji.